Teraźniejsza prawda numer 103, styczeń, luty 1946 roku. Sprawozdania na rok 27. Chociaż 1 listopada 1945 roku skończyło się dokładnie 29 lat pracy epifanicznej świecko-domowego ruchu misyjnego, to jednak, z powodu, że pierwsze dwa lata były poniekąd pionierskie i nie miały rocznych sprawozdań, dlatego nasz raport za rok obecny jest nazwany sprawozdaniem 27. Kierując się zwyczajem poprzednich lat, w pierwszej części tego sprawozdania podajemy w krótkości znaki czasów, że Pan udzielał nam dosyć akuratnego poglądu odnośnie tych znaków. Jest widoczne z faktu, że ogólne przedstawienie proroczych wyjaśnień wypełniało się przez wiele lat, według kierunku naszych przedstawień. Rozumie się, że nie uważamy siebie za widzącego lub nieomylnego w naszych przepowiedniach, to jednak, nasze przepowiednie oparte na proroctwach i typach biblijnych, były na pewno wynikiem oświecenia Bożego. Jednym z głównych znaków zeszłego roku było zakończenie się drugiej fazy światowej wojny, co przedstawiliśmy więcej niż 3 lata temu, to jest, zanim Rosja została zaatakowana przez państwa Osi, że alianci zwyciężą. Naszą przepowiednię tegoż zwycięstwa uzasadnialiśmy na figurze Joramu Izraelskiego i oblężenia Ramotu Galackiego. Jak wykazaliśmy to w roku 1939, alianci europejscy doznali w pierwszej części wojny poważnej porażki, przedstawionej w figurze przez ranienie Jorama Izraelskiego podczas oblężenia Ramot Galackiego. Ta porażka spełniła się w roku 1940 i rychło w roku 1941. Ale ponieważ Joram wyzdrowiał z tych ran, szczęśliwie bronił Ramot Galacki przeciw atakom Hazaelowym aż do śmierci, jaką poniósł z rąk Jehu, wnioskowaliśmy, że do Armagedonu alianci europejscy zwyciężą oś, jako pozafiguralnego Hazaela. Wypadki z lat 1942-1945 były poza figurą takiej szczęśliwej obrony. Opierając się na połączeniu Ochozeasza Judzkiego z Joramem przeciw Hazaelowi, wykazaliśmy, że Ameryka będzie pomagać aliantom europejskim we wszystkim, co ma, oprócz udziału w wojnie, i że bardzo możliwie, iż weźmie zbrojny udział w wojnie, co też nastąpiło. Ale gdy koniec wojny przybliżał się, widzieliśmy to więcej szczegółowo zobrazowane, niż figury Jorama i Ochozeasza wykazywały. Te dodatkowe pozafiguralne szczegóły najpierw przedstawiliśmy braciom na konwencji w Filadelfii 2 września 1945 roku. Te większe szczegóły odnoszące się do porażki i zwycięstwa aliantów są przedstawione z dziwną jasnością. Te szczegóły stały się jasne z drugorzędnego wypełnienia się poza figur potomków Jehu, mianowicie Joachaza, Joaza i Jesobeama II, czego nie spodziewaliśmy się, iż będą miały drugorzędne wypełnienie. Przypominamy, że wykazaliśmy, iż Rosja, jako oryginalny członek pozafiguralnego Hazaela, wielce będzie krępowała aliantów europejskich, podczas i po europejskim Armagedonie i że ona, po wielu zwycięstwach, będzie wstrzymana przez dwa zarysy dynastii pozafiguralnego Jehu, zobrazowane w Joachazie i Jeroboamie II. Trzymamy się jeszcze tego poglądu, jako pierwszorzędnej poza figury wypadków dynastii Jehu, lecz jest drugorzędne wypełnienie wypadków dynastii Jehu, które daje nam szczegóły wspomniane na początku tego paragrafu, i które teraz przedstawiamy. Porażka i wyczerpanie sił aliantów europejskich w roku 1940 i rychło w roku 1941 są zobrazowane przez porażkę i zupełne obalenie Joachaza, syna Jehu. Tymi porażkami było poddanie się Holandii, Belgii, Francji, Norwegii, Jugosławii i Grecji, a ich zupełne wyczerpanie z sił i leżenie u nóg państw osi jest zobrazowane w zupełnym osłabieniu Joachaza przez Hazaela. Po tych wypadkach oś uczyniła pomyłkę przez zaatakowanie Rosji, co dało Anglii chwilę na oddechnięcie. Przypominamy, że Elizeusz obiecał Joachazowi zwycięstwo nad Syryjczykami w trzech wielkich bitwach. Zgodnie z tą figurą dobrzy zwolennicy towarzystwa w pozafigurze, szczególnie w Ameryce i Anglii, obiecywali brytyjskim i amerykańskim aliantom zwycięstwo nad osią w trzech wielkich bitwach. Tak jak Joas odniósł trzy zwycięstwa, lecz nie zupełnie zawojował Syryjczyków, tak też pozafiguralny Joas, szczególnie Brytania z pomocą Ameryki, odniosła trzy wielkie zwycięstwa nad osią, po pierwsze, w północnej Afryce, począwszy w Egipcie, a kończąc w Tunezji, po drugie, w Sycylii, i, po trzecie, we Włoszech aż do Niziny Lombardzkiej, i tak dalej, lecz te trzy zwycięstwa nie pokonały państw osi zupełnie, tak jak Elizeusz przepowiedział w figurze. Druga Królewska rozdział 13 werset 19, bo chociaż przepowiedział ostatecznie zupełne zwycięstwo, to jednak nie wypełniło się ono za dni Joachaza. Kompletne zwycięstwo nad Syrią nastąpiło za dni Jeroboama II, praprawnuka Jehu. On prowadził wojnę z Syryjczykami za dni Benadada, w której ich wyniszczył prawie doszczętnie, i nie tylko, że odebrał im wszystkie ziemie, które Hazael zabrał Izraelowi, ale zabrał także Syrię, nałożył na nią wielkie podatki i umieścił wojsko we wszystkich jej miastach. Te figury zaczęły się spełniać od czerwca 1944 roku i jeszcze się wypełniają. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że figura nie pokazuje rewolucji w szeregach Hazaelowych. Natomiast w wojnie osi przeciw Rosji, była rewolucja państw totalnych przeciw państwom totalnym, to jest Niemcy, Włochy i Hiszpania zrewolucjonizowały się przeciw Rosji. Zgodnie z tym biblijnym milczeniem o tym fakcie, wielki udział Rosji w pokonaniu Niemiec nie jest także wspomniany w figurach biblijnych, nad którymi się zastanawiamy. Z dniem lądowania aliantów w Normandii, 6 czerwca 1944 roku, zaczęła się pozafiguralna wojna Jeroboama z pozafiguralnym Benadadem, wskutek czego nastąpiło uwolnienie Francji, Belgii, Holandii, Danii, północnej części Włoch i Norwegii, a także zupełne poddanie się Niemiec. Włochy poddały się w joazowej fazie wojny. Wskutek tego wojska okupacyjne znajdują się we Włoszech i Niemczech. Lecz to nie było wszystko, ponieważ Japonia jest częścią pozafiguralnej Syrii, to jest tą jej częścią, która pod pozafiguralną fazą Hazaela nie tylko zabrała Wyspy Filipińskie, pozafiguralny Giet. Druga Królewska rozdział 12 werset 17. Stanom Zjednoczonym, ale także zabrała wszystkie pogańskie ziemie od pozafiguralnego Izraela, ziemię na wschód od pozafiguralnego Jordanu, to jest Indochiny, Malaje, Singapur, Burmę, wschodnie Indie, i inne wyspy na Oceanie Spokojnym, i pobudzała do rewolucji w Indiach. Generał MacArthur i admirał Mountbatten, jako wodzowie wojsk pozafiguralnego Joaza, Judzkiego, i pozafiguralnego Jeroboama II wspólnie pokonali Japonię w walkach na Oceanie Spokojnym i w Azji i postawili pozafiguralne garnizony, to jest wojska okupacyjne w każdej prowincji zwyciężonej Japonii. Sądy i kary na kryminalistów wojennych powinno się uważać jako część pozafiguralnego odszkodowania. Rzeczywiście pańskie sposoby przepowiedni tych wypadków w typach są przedziwne w oczach naszych. Dawniej tłumaczyliśmy figurę Joaza, Judzkiego, jako stosującą się do zasady rozdzielenia państwa od kościoła w Ameryce. Krótkie powtórzenie tego dopomoże nam do lepszego zrozumienia wielkiego znaku czasów, jaki teraz wypełnia się. Joas reprezentuje tę zasadę wiernie utrzymywaną podczas administracji Hardinga, Coolidge'a i Hoovera, i tę zasadę skompromitowaną przez sekretne przymierze administracji Roosevelta z Kościołem rzymskokatolickim, szczególnie z hierarchią rzymską. Protest Zachariasza, druga kronik rozdział 24 werset 20, i jego współkapłanów przeciw bałwochwalstwu Joaza, reprezentuje protest zwolenników świecko-misjonarskiego ruchu domowego przeciw temu sekretnemu przymierzu, a zamordowanie ich, reprezentuje odcięcie od protekcji i społeczności tych zwolenników ze strony przedstawicieli państwowych i kościelnych. Przypominamy, że potem Joas, za karę od Pana, zachorował, a to przedstawia stopniowe osłabienie tej kompromisowej zasady. Teraz żyjemy w czasie, kiedy ta zasada jest zabijana przez syna Moabitki i przez syna Amonitki. Przy tym nadmieniamy to jeszcze, że na podstawie tego figuralnego morderstwa przepowiedzieliśmy, że ta kompromisowa zasada będzie uśmiercona przez partię w kościele rzymskim, syna Moabitki, i przez partię w kościele protestanckim, syna Amonitki. Jak wypełnia się to zabicie w pozafigurze? Otóż następująco, zawsze była partia w kościele rzymskim, która pragnęła pogodzić się z protestantyzmem, a potem, by go połknąć, a widząc, że powyżej wspomniane sekretne przymierze przeszkadzało jej celom, sprzeciwiła się temu przymierzu. Ta partia coraz to więcej wpływa na opinię rzymską przeciw takiemu przymierzu i jego najwyższemu wyrażeniu, sekretnym, dyplomatycznym związkom pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a papieżem, pod pokrywką osobistego przedstawiciela prezydenta w Watykanie. Przeciw takiej sekretnej dyplomacji ślą protesty następujące protestancko-religijne związki: Federacja Kościołów, Baptystka Narodowa Konferencja, niektóre synody luterańskie, adwentyści siódmego dnia, podając za przyczyny swoich protestów, że pan Roosevelt nie żyjąc, nie może mieć osobistego przedstawiciela w Watykanie, że to wygląda jak połączenie się państwa z kościołem, i że daje jednemu kościołowi wielką przewagę ponad inne kościoły. Wskutek tego pan Truman odwołał pana Myrona Taylora i wkrótce odwołał jego asystenta z misji watykańskiej. Tym sposobem pozafiguralny Joas, Judzki, jest zabijany przez rzymskie i protestanckie partie. Inny bardzo znamienny znak czasów, to nadchodzące zwiastuny Armagedonu. Dość często wykazywaliśmy w tym piśmie, że przez wyraz Armageddon, objawienie rozdział 16 wersety od 13 do 16, Biblia obrazuje wszechświatową rewolucję, przez którą królestwo szatana, składające się z jego widzialnej fazy ciemiężących rządów, grabieżnych arystokracji i fałszywych religii, ma być usunięte w przygotowaniu do założenia tysiącletniego królestwa. Biblia wskazuje przez swe figury i proroctwa, że to królestwo będzie usunięte przez masy przedstawione przez konserwatywną pracę, sprowadzającą tę rewolucję. Jedną z najbardziej znamiennych figur tej rewolucji jest rewolucja Jehu wywołana przeciw Joramowi Izraelskiemu, powodująca zniszczenie rodziny królewskiej, arystokracji i wyznawców fałszywej religii, Druga Królewska rozdział 9 werset 10. w angielskim powszechnym tłumaczeniu, jak również w polskim tłumaczeniu, jest podane, że Jehu jechał szalenie, co jest niewłaściwie przetłumaczone. Powinno być podane, bo wściekle jedzie. Takie wściekłe pędzenie organizacji robotniczych widzimy teraz najbardziej. Epidemia strajków, wstrzymująca przywrócenie normalnych warunków, jest jednym z tych wyrażeń wściekłości. Jedni domagają się 30% podwyżki ponad płacę z czasów wojny. Inni odrzucają kompromis, nie chcąc wiedzieć, że podwyżka płac bez podwyższenia cen nie może być dana od przemysłu. Jeżeli ta sytuacja zostanie załatana przez jakieś kompromisy, to taka łata spowoduje jeszcze większe rozdarcie w szacie kapitału i pracy, co może być powodem, że robotnicy udadzą się do najgorszego gwałtu rewolucyjnego, wobec którego francuska rewolucja była mało znaczącą. Nieporządki, zepsucie i gwałty naszych czasów są także zwiastunami Armagedonu. Jezus, opierając swoją myśl na tych nieporządkach, zepsuciu i gwałtach przedpotopowych, przepowiedział, iż takowe odznaczają każdą z trzech faz wielkiego ucisku, wojny, rewolucji i anarchii. Gdziekolwiek spojrzyjmy, to zauważymy, że istnieją takie nieporządki, zepsucie i gwałty, które poprzedziły obie fazy wojny światowej, a teraz poprzedzają światową rewolucję. Świat robotniczy, przemysłowy, państwowy i religijny jest przepełniony nieporządkami, zepsuciem i gwałtem. Włochy, Niemcy, Japonia, Chiny, wschodnie i zachodnie Indie, Ameryka Południowa, Filipiny, demokratyczna Europa, Hiszpania, Palestyna, świat arabski, nie mówiąc już o Ameryce i Kanadzie, są przepełnione nieładem, zepsuciem i gwałtem. Świat robotniczy i kapitalistyczny jest przykładem tegoż. Nawet w świecie religijnym jest dosyć z tego zła. A to wszystko rzuca cienie nadchodzącego Armagedonu. We Włoszech, gdzie Armagedon ma się zacząć, zło rzuca tam swoje cienie przed nadchodzącą klęską. Zło, w dawniej pysznym i mocnym Królestwie Brytyjskim, daje świadectwo wewnętrznej zgnilizny imperializmu. Rzut oka na Indie, Indonezję, Palestynę, świat arabski i jego apel do Ameryki, aby ich ratować od ruiny finansowej, pokazuje to samo. Niezałatwiony stan Żydów na Bliskim Wschodzie, jak również w Europie, gwałty antysemityzmu i kompromisy Anglii ze światem arabskim pomimo uroczystych obietnic brytyjskich wyrażonych Izraelowi przepowiadają tę samą rzecz. Żydzi w swoim cierpieniu od okrutnego antysemityzmu w bezlitosnym prześladowaniu i nieomal w zupełnym wyniszczeniu ich w Europie, z powodu niemożliwości powrotu do Palestyny, są jednym z najbardziej znamiennych znaków czasu. Biblia przepowiada ich powrót do Palestyny i mówi o ich wielkim tam powodzeniu, kiedy królestwo szatana chyli się ku ruinie prawie przed samym Armagedonem. W Biblii mamy przepowiedzianą ich okropną rzeź, bezlitosne wygnanie ich z krajów i rabunek ich mienia, które miały przyjść na nich. Biblia przepowiada o ich powrocie do Ziemi Świętej wśród wielkiego żalu. Wszystko to widzimy, dzieje się przed oczyma naszymi. Niech Anglia drży przed światem arabskim ile chce, Bóg wydał rozkaz, że Izrael ma powrócić, i że ma mu się poszczęścić w Palestynie, prawie przed i podczas Armagedonu, jak również w przerwie pomiędzy Armagedonem i anarchią i podczas anarchii. Ani arabska opozycja, ani żadna siła nie będzie mogła oprzeć się dekretowi wszechmogącego. Bóg tak przyciśnie Anglię i świat arabski, że w końcu Palestyna stanie się mieszkaniem dla Izraela wygnanego z Europy. Coraz więcej będziemy widzieli ten wypełniający się zamiar Boży. To jest dzieło Pańskie i jest cudowne w oczach naszych. Zwracając się teraz do świata religijnego, widzimy papiestwo dążące w tym samym ogólnym kierunku, jakim dążyło od roku 1929, zalecając uznanie i współdziałanie władz cywilnych ze sobą, ażeby posunąć swoje cele naprzód. Pomimo, że są czynione wysiłki, ażeby dojść do lepszego porozumienia pomiędzy rzymianizmem a protestantyzmem ze strony obydwóch, to jednak ich zasadnicze różnice nie dozwalają, ażeby wkrótce mogło przyjść do zgody między nimi, i z tego powodu takie wysiłki nie udają się. Wystąpienie amerykańskiego protestantyzmu przeciw dyplomatycznym stosunkom pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Watykanem jest ilustracją faktu, że rzymianizm i protestantyzm jest solą w oku jeden drugiemu, pomimo chęci utrzymania ze sobą zażyłych stosunków. Drugą ilustracją tego są wysiłki Rzymu, ażeby przeszkodzić protestanckim misjonarzom w udawaniu się po raz pierwszy lub w ich powrocie z wakacji do krajów południowej Ameryki, a nawet przeszkadzano im w wyrobieniu paszportów do tychże krajów. Wśród ludu wprawdzie widzimy drugorzędne wypełnienie się choroby i śmierci pozafiguralnego Elizeusza, w ich ciągle osłabiającym wpływie w kołach towarzystwa i w ich zaprzestaniu czynności względem pozafiguralnej dynastii Jetra, w drugim zastosowaniu tego obrazu. Istnieje stopniowe zmiękczenie wielu członków grup lewickich względem epifanicznych wodzów i nauk. Wodzowie towarzystwa prowadzą swoich członków coraz dalej i dalej w błąd. Zaś zwolennicy Brzasku i Straży są bardzo czynni i gorliwi w dalszym prowadzeniu pozafiguralnego kazirodztwa lotowego z jego córkami, i z tego połączenia rodzą dalej pozafiguralnych moabitów i ammonitów. Bardzo możliwe, że dopiero doświadczenia podczas Armagedonu podziałają na ogólne przyjęcie nauk epifanicznych pomiędzy lewitami. Tymi uwagami kończymy nasz ogólny przegląd obecnych znaków czasowych. Teraz podamy nasze właściwe roczne sprawozdanie. Odnośnie pracy w domu biblijnym, to mało co nowego jest do omówienia, ponieważ nasza praca jest tu prowadzona w tym samym kierunku, w jakim była przez ostatnie 4 lata. Faktycznie niektórzy z naszych pracowników pracują tu od 20 do 27 lat. To jest przykładem wytrwałości naszych współpracowników. Tak jak spodziewano się, liczba sprzedanych podręczników epifanicznych, tomów w języku angielskim, zmniejszyła się, ponieważ do tego czasu bracia nasi ze świeckiego domowego ruchu misjonarskiego nabyli już sobie te książki dla własnego użytku. Lecz więcej podręczników naszego pastora, kopii Herolda, to jest zwiastuna, i książek Żywot Śmierć, Życie Przyszłe było rozpowszechnionych tego roku niż poprzedniego, natomiast rozpowszechnienie innych dzieł zmniejszyło się. Jednakowoż ogólna liczba rozpowszechnionych książek i broszur z obydwu lat jest prawie taka sama. W tym roku więcej rozdziałów nowych książek było przygotowanych do druku i ustawiono w płyty, niż zeszłego roku. W tym zawierają się ostatnie rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej, jeden rozdział drugiego tomu pod tytułem Parousyjny Posłaniec, 6 rozdziałów Księgi pod tytułem Samuelowe, Królewskie, Kroniki, jeden rozdział do Książki o Biblii i 3 rozdziały Książki Chrystus, Duch, Przymierza. To, rozumie się, powiększyło pracę brata Joliego i naszą. Praca w biurze również powiększyła się z powodu urobienia spisów tych osób, których był brak adresów, z powodu ich przeprowadzenia się. Cieszymy się, że niemało braci i sióstr ofiarowało się do dostarczenia nam nowych adresów tych, którzy się przeprowadzili. Będziemy się cieszyć, gdy usłyszymy od więcej braci lub sióstr odnośnie tej pracy, ponieważ jest to dobra usługa dla ludu Bożego. Często te nowe adresy można odnaleźć w spisach mieszkańców miasta lub w książkach telefonicznych. Nasza korespondencja była cokolwiek większa w tym roku niż w poprzednim. Od czasu zakończenia się wojny zaczynamy wchodzić w korespondencję z naszymi braćmi w Europie. Prosimy naszych drogich polskich braci, ażeby nadsyłali nam tak stare jak i nowe adresy tych braci i sióstr, którzy zmienili miejsce swego pobytu od września 1939 roku. Zapewniamy ubogich z ludu pańskiego wśród naszych braci, że proszeni są, aby korzystali z teraźniejszej prawdy darmo, tak jak ci, co płacą za nią. Jedyny warunek, jaki wkładamy na nich, jest ten, ażeby nas zawiadomili raz na rok, że chcą to pismo otrzymywać bezpłatnie. Cieszymy się z tego, że praca odnośnie kozła azazelowego wśród nominalnego ludu Bożego powiększyła się tego roku ponad pracę poprzedniego roku w ochotniczym, jak również strzeleckim oddziale pracy, chociaż broszurki o piekle i o spirytyzmie były rozpowszechnione w mniejszej liczbie niż zeszłego roku, lecz to było więcej niż dopełnione z powodu większej liczby rozpowszechnionej książki pod tytułem Żywot, Śmierć, Życie Przyszłe. Nadal wysyłamy niekontrowersyjne numery prawdy na adresy braci w grupach lewickich, i tylko w specjalnych wypadkach wysyłamy kontrowersyjne, sporne numery odnoszące się do innych grup. Prosimy o przysłanie nam nazwisk i adresów braci w prawdzie, którzy jeszcze dotąd nie otrzymali ochotniczych numerów teraźniejszej prawdy, podając, jeżeli możliwe, grupę, do której należą. Ta forma służby jest najskuteczniejsza względem braci będących w grupach. Ona służy czworakiemu celowi, przywiązuje wrogo usposobionych wśród nich do ich sekciarskiej grupy, a to jest tym, co Pan sobie życzy. Pomaga niektórym do uwolnienia się od lewickich aluzji, pomaga niektórym trzymać się tym mocniej prawdy parousyjnej, którą ich wodzowie odrzucają i sprzeciwiają się, i w końcu przyprowadza niektórych do prawdy Epifanii. Otrzymywaliśmy dobre rezultaty z wysyłania nazwisk i adresów zaległych abonentów pism angielskiej teraźniejszej prawdy i Heralda do braci chętnych, starających się o ich odnowienie, i zalecamy drogim braciom tę formę pracy. Przez wiele lat wysyłaliśmy takie nazwiska i adresy do zaległych prenumeratorów pisma Herald, lecz w ostatnich czasach zaczęliśmy również ten sposób odnośnie zaległych prenumeratorów pism Present Truth, i cieszymy się z oznajmienia, że błogosławieństwo uczestniczyło w tej pracy. Radzimy braciom, by zaprzestali rozdawania gazetek numer 121, aż do dalszego zawiadomienia. Musimy zaczekać z rozdawaniem, aż raport będzie wydany przez komitet badający sprawę Pearl Harbor. Sprzedaż gazetki angielskiej Double Herald, podwójny zwiastun, obniżyła się poniżej liczby któregokolwiek roku. Zalecamy braciom, aby brali czynny udział w rozpowszechnianiu tegoż pisma, szczególnie dlatego, że inne formy protestu przeciw politycznym działalnościom Rzymu nie są teraz używane. Niech drodzy bracia nadal wysyłają stosowne gazetki tym, co przez śmierć pozostali pozbawieni swoich krewnych. Ta praca w tym roku przewyższa pracę poprzedniego roku. Wojna i inne powody śmierci pozbawiły wiele ludzi drogich ich osób i otrzymało błogosławieństwo przez tę pracę. Praca pielgrzymska i ewangeliczna wykonała błogosławioną usługę. Liczba pielgrzymów, posiłkowych pielgrzymów i ewangelistów trochę się zmniejszyła z powodu śmierci, i liczba zebrań domowych zmniejszyła się razem z liczbą uczestników ich poniżej liczby zeszłorocznej, lecz liczba publicznych i półpublicznych zebrań powiększyła się, jak również liczba ich uczestników. Nasza korespondencja dowodzi, że pielgrzymi, posiłkowi pielgrzymi i ewangeliści na kontynencie Europy łącznie z Polską byli tak czynni, jak warunki, wśród których żyli, pozwalały. Nie mamy żadnej statystyki co do tej pracy, lecz mamy nadzieję, że będziemy mogli dać raport z niej w roku przyszłym. Staramy się, żeby polska praca pielgrzymska, posiłkowo-pielgrzymska i ewangelistyczna zajęła swą dawną siłę z dobrym skutkiem. Módlmy się o to. Chociaż nasze liczby, co do tej formy pracy między braćmi, są mniejsze niż zeszłego roku, to jednak cieszymy się, że możemy powiedzieć, iż Pan bardzo obficie błogosławił ten zarys naszej pracy. 6 generalnych konwencji odbyło się podczas fiskalnego roku, w Bostonie, Springfield, Detroit, Filadelfii, Los Angeles i Chicago, i te konwencje były tak samo obficie pobłogosławione, jak którakolwiek z konwencji, na jakiej uczestniczyliśmy w Epifanii. Niektóre z nich miały więcej uczestników niż w inne lata. Dziękujemy Bogu za tę część usługi i starajmy się powiększyć jej błogosławieństwo przez wierne branie udziału w konwencjach. W tym roku, po raz pierwszy, od czasu przystąpienia Ameryki do wojny, otrzymaliśmy wiadomość od naszych francuskich i duńsko-norweskich filii. Nie mieliśmy jeszcze korespondencji od naszego przedstawiciela w Polsce, brata Stachowiaka, o którym donoszono nam, że znajdował się przez kilka lat w najgorszym z niemieckich koncentracyjnych obozów w Oświęcimie. Po napisaniu powyższego 13 listopada, otrzymaliśmy list od niego, w którym donosi o swoim wyzwoleniu, za co dziękujemy Bogu. Otrzymaliśmy także wiadomość od kilku polskich zborów i od jednego z polskich pielgrzymów. Jeden z naszych pielgrzymów zakończył swój bieg, wszyscy inni pozostali przy życiu. 3 naszych ewangelistów z Polski zostało zabitych w wojnie, z powodu, że odmówili brania czynnego udziału w wojnie. Jeden z naszych polskich braci został ścięty przez Niemców w Berlinie, bo odmówił wstąpienia do wojska niemieckiego. Nasza praca w Polsce wiele ucierpiała przez wojnę. Możliwe, że wszystkie zbory zmniejszyły się w liczbie. Raporty z obchodzenia pamiątki, jakie otrzymaliśmy od kilku zborów, pokazują zmniejszenie w liczbie o 50%. Lecz mamy nadzieję, że praca epifaniczna w Polsce odrodzi się, która przed wojną była jedną z największych zagranicznych pól pracy. Polska praca we Francji, jak również francuska praca w Francji i Belgii, postępuje dobrze. Na niedawno odbytej się tam konwencji, wielka liczba nowych polskich braci przyjęła symbol chrztu i przeszło 100 braci w niej uczestniczyło. Teraźniejsza prawda w języku francuskim i duńsko-norweskim wychodziła podczas wojny. Lecz przez więcej niż 2 lata Niemcy nie dozwalali na przesyłkę naszego pisma do Norwegii. Mamy nadzieję, jeżeli Bóg pozwoli, że na przyszłe lato odwiedzimy braci w Europie. Módlmy się za naszymi drogimi braćmi europejskimi, którzy ucierpieli tak wielce podczas wojny, a najwięcej bracia w Polsce. Co się tyczy naszych finansów, to ten rok był najobfitszym rokiem finansowym w Epifanii, tak w dochodach jak i rozchodach. W latach poprzednich, oprócz tego, co wpłynęło ze sprzedaży książek, zawsze załączaliśmy w nasze finansowe sprawozdanie ofiary dane na fundusz książek i rozchód z tego funduszu, jako należący do funduszu prawdy, lecz tego roku podajemy je osobno. Znaczna suma ofiar była odłożona do funduszu amortyzacyjnego w przygotowaniu na finansowanie wydania pozostałych 11 tomów epifanicznych, podręczników do Pisma Świętego i trzech innych książek, jakie obiecywaliśmy braciom władającym językiem angielskim. Mamy zamiar umieszczać zawartość tomów epifanicznych w teraźniejszej prawdzie w językach nieangielskich. Koszt układania druku, czyli kompozycji, i zapłyty do 5 dzieł powyżej podanych, jak również $180 za przechowywanie książek, jest załączone w rozchód funduszu książkowego. W finansowaniu pielgrzymów, ewangelistów i konwencji są załączone koszta ugoszczenia i sal, które załączamy w rubryce ofiar i wydatków. Sumy przeznaczone do funduszu amortyzacyjnego włączamy jako dochód i rozchód we fundusz prawdy, bo inaczej nie mogłyby wcale wejść do funduszu prawdy, gdyby ich tam nie umieszczono. Kilka zapisów spadkowych powiększyło tegoroczny dochód. Bracia epifaniczni bardzo dobrze poparli pracę finansową tego roku. Pan widocznie przygotowuje potrzebne fundusze na wydanie powyżej nadmienionych 14 tomów i na wydanie znacznej liczby gazetek brata Russella, które zostaną użyte we wielkiej pracy publicznej, która prawdopodobnie będzie wykonana podczas Armagedonu, według tego, jak jest to określona w objawieniu rozdziale 19 wersetach od 5 do 8. Zamiast robić uwagi odnośnie tegorocznego sprawozdania, radzimy drogim braciom, ażeby sobie przeczytali to, co było podane w ostatnim paragrafie w zeszłorocznym sprawozdaniu, które może być dobrze zastosowane i do obecnego sprawozdania. Teraz następuje nasza statystyka. Podsumowanie pracy świecko-domowego ruchu misjonarskiego. Listy i pocztówki otrzymane 4755. Listy i pocztówki wysłane 2357. Cyrkulacja literatury. Dobrowolna wysyłka prawd 12483. Prenumerowanych prawd 16323. Prenumerowanych zwiastunów 10243. Podwójnych zwiastunów sprzedanych 236. Razem 10479. Zwiastunów rozdano 221 tysięcy. Parouzyjnych podręczników do Pisma Świętego, tomów 524. Epifanicznych podręczników do Pisma Świętego, tomów 638. Książek pod tytułem Życie, Śmierć, Życie Przyszłe 929. Śpiewników 405. Manian 185. Broszur o piekle 275. Broszur o spirytyzmie 205. Broszur Cienie Przybytku 102. Inne wydania, Biblie i tym podobne 97. Pielgrzymów 8. Posiłkowych pielgrzymów 31. Ewangelistów 32. Mil podróżowanych 71252. Zebrań domowych 2137. Zebrań publicznych i półpublicznych 296. Biorących udział w tych zebraniach 9996. Finanse, Fundusz Prawdy. Dochód. Datki i prenumeraty 38147,68 dolarów. Nadwyżka z ostatniego roku 953 dolary i 24 centy. Razem $39,100.92. Rozchód. Wydatki pielgrzymów i ewangelistów – $12,817.86. Wydatki biurowe, literatura, poczta, fundusz amortyzacyjny – $25,139.39. Razem – $37,957.25. Nadwyżka – $1,143.67. Razem – $39,100.92. Fundusz książkowy. Dochód. Datki – $2,731.82. Nadwyżka z przeszłego roku – $2,489.89. Ze sprzedaży książek – $1,234.80. Razem – $6,456.51. Rozchód. Drukowanie i matryce – $1,879.54. Przechowanie książek – $180. Razem – $2,059.54. Nadwyżka – $4,396.97. Nadwyżka w Funduszu Prawdy – $1,143.67. Nadwyżka w Funduszu Książek – $4,390.97. Razem w obu funduszach – $5,540.64. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 8 do 12.